Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Marca na magazyn zaprasza ksiądz Tadeusz Cieślak. Z aktualności mówić będziemy m.in. o nowej ambasador Gruzji przy Stolicy Apostolskiej oraz o zakończonym w Warszawie 331. zebraniu plenarnym Episkopatu Polski. Gościem programu będzie prezes Społecznego Instytutu Wydawniczego Znak, Henryk Woźniakowski, który wręczył dziś Ojcu Świętemu dwa egzemplarze polskiego wydania jego najnowszej książki Pamięć i Tożsamość. Bogate chrześcijańskie dziedzictwo Gruzji przypomniał papież w przesłaniu, które skierował z Polikliniki Gemelli do nowej ambasador tego kraju przy Stolicy Apostolskiej. Listy uwierzytelniające złożyła dziś w Watykanie księżna Hetewane Bagration de Muhrani.
Przykro mi, że z powodu rekonwalescencji nie mogę pani przyjąć osobiście, by złożyć moje najlepsze życzenia w chwili, gdy rozpoczyna pani swą misję, pisze Jan Paweł II w przesłaniu przekazanym gruzińskiej ambasador. Wyraża nadzieję, że obecne w tradycji Gruzinów wartości duchowe i kulturalne będą nadal odgrywać ważną rolę w nowym rozkwicie ich społeczeństwa. Muszą oni umacniać swe struktury społeczno-gospodarcze i zabiegać o zachowanie poczucia jedności, będąc jednocześnie otwarci na szerszą wspólnotę europejską i międzynarodową. Ojciec Święty zwraca uwagę, że gruzińscy katolicy, będący mniejszością wyznaniową, pragną dawać wkład w duchowe odrodzenie narodu. Zapewnia, że chcą oni działać na rzecz wolności, sprawiedliwości i zgody, w duchu współpracy i pełnego szacunku, razem z braćmi prawosławnymi i z wszystkimi ludźmi dobrej woli. Ponadto wyraża nadzieję na konstruktywny dialog Kościoła katolickiego z władzami Gruzji, by miał on zapewnioną w pełnieniu swej misji odpowiednią ochronę prawną.
Księżna Hetewane Bagration de Muhrani pochodzi z dawnej gruzińskiej rodziny królewskiej. Urodziła się przed 50 laty we Francji. Jest mężatką i ma czworo dzieci. 5 lat temu, w czasie wizyty papieża w Gruzji, służyła konsultacją gruzińskiemu patriarchatowi prawosławnemu. W przesłaniu do Ojca Świętego, przekazanym w związku ze złożeniem listów uwierzytelniających, nowa ambasador przypomniała wierność swego narodu Chrystusowi nawet w okresie prześladowań i pozbawienia wolności religijnej. Już w roku 337 ówczesny król Gruzji ogłosił chrześcijaństwo religią państwową. W ciągu wieków tamtejsi władcy utrzymywali kontakty dyplomatyczne ze Stolicą Apostolską. Na początku XIII wieku papież Honoriusz III zaprosił jednego z nich do udziału w wyprawie krzyżowej. Relacje przerwały się dopiero w XIX wieku po włączeniu Gruzji do Imperium Rosyjskiego. Wznowiono je na krótko w latach 1918-1921 i znowu przerwano po inwazji Armii Czerwonej.
Po odzyskaniu niepodległości w roku 1991, pisze księżna Bagration de Muhrani, Gruzja nawiązała stosunki dyplomatyczne ze Stolicą Świętą. Dotychczasowy przedstawiciel tego kraju przy Watykanie rezydował w Szwajcarii, gdzie również był ambasadorem. Obecnie prezydent Gruzji Michail Saakaszwili mianował ambasadora rezydującego w Rzymie, by podkreślić znaczenie, jakie przypisuje roli Stolicy Apostolskiej i jej działaniu na rzecz duchowego rozwoju narodów.
Mimo iż odwołano środową audiencję ogólną, wielu pielgrzymów, w tym także Polaków, pośpieszyło do Polikliniki Gemelli, by na parkingu przed szpitalem modlić się o zdrowie Jana Pawła II. Wśród gości była także międzynarodowa grupa rabinów reprezentująca tak zwany judaizm postępowy. Mający nadzieję na papieskie błogosławieństwo pielgrzymi nie zawiedli się, choć watykański rzecznik prasowy wcześniej zaprzeczał, jakoby taka ewentualność była brana pod uwagę. Tuż przed południem Jan Paweł II ukazał się na krótko w oknie swego pokoju na 10. piętrze szpitala, błogosławiąc zgromadzonych przy wtórze owacji tłumu.
Na szczególnej audiencji przyjął dzisiaj Ojciec Święty prezesa Społecznego Instytutu Znak, pana Henryka Woźniakowskiego. Jak ta audiencja wyglądała?
To rzeczywiście była audiencja szczególna i niezwykła. Przede wszystkim dlatego, że ona się odbywała w tym trzecim Watykanie, to znaczy na Klinice Gemelli. Po drugie dlatego, że spotkał mnie wielki zaszczyt i ogromna radość uczestniczenia w mszy świętej, którą odprawiał ksiądz arcybiskup Stanisław Dziwisz i którą koncelebrował Ojciec Święty wraz z księdzem arcybiskupem. A więc od tego się w ogóle zaczęło. Widziałem papieża siedzącego tyłem do mnie w tej małej kaplicy. No i zaraz po mszy świętej zostałem poproszony do saloniku obok, gdzie Ojciec Święty jeszcze w ornacie siedział. i tam mogłem mu wręczyć te pierwsze przywiezione przeze mnie z Polski egzemplarze książki, którą właśnie wydaliśmy, czyli Pamięć i tożsamość.
Jak Ojciec Święty przyjął swoją książkę, właśnie w wersji polskiej?
Więc muszę powiedzieć, że Ojciec Święty zachował się tak, jak każdy właściwie autor zadowolony ze swojej książki się zachowuje. To było bardzo przyjemne. Ja tę książkę położyłem przed Ojcem Świętym na stoliku i Ojciec Święty z takim charakterystycznym gestem, który ja zresztą znam od wielu autorów, którzy właśnie tak obcują ze swoimi książkami, tak pogładził okładkę z widocznym zadowoleniem z tej okładki, która zresztą jest dość taka niezwykła, można powiedzieć. Poklepał tę okładkę, skinął głową i po chwili mojej wypowiedzi powiedział: niech teraz idzie między ludzi. Także widać, że z tej książki jest zadowolony no, zapewne z przede wszystkim zawartości, ale także z tego kształtu edytorskiego, jaki myśmy książce nadali.
Ta książka ukazała się już we Włoszech, we Francji, w Niemczech. Dlaczego dopiero teraz ukazuje się w Polsce?
Taki był projekt ostatecznie zadecydowany przez Watykan. Pierwotnie planowano, żeby ta książka ukazała się we wszystkich krajach tego samego dnia. Ale później zmieniono ten projekt i uznano, że będzie lepiej dla książki, jeżeli jak gdyby to wydarzenie będzie rozciągnięte w czasie. Po prostu ta książka będzie dzięki temu dłużej żyła, będzie dłużej obecna w mediach, ponieważ i promocja w poszczególnych krajach i prezentacje w poszczególnych krajach odbijają się też echem w innych krajach, w których książka się ukazuje, a więc ona jest niejako wspomagana w ten sposób, prawda? I rzeczywiście taką podjęto decyzję. Włosi byli pierwsi gotowi i chcieli z różnych powodów wydać tę książkę pierwsi. Zresztą włoskie wydawnictwo Rizzoli dysponuje prawami autorskimi do innych wydań światowych. No więc od Włochów się zaczęło, potem poszły inne kraje, Niemcy, Francja, Wielka Brytania i teraz przychodzi Polska, a potem jeszcze będą następne Portugalia, Hiszpania, Korea, prawda, i zapewne jeszcze wydania angielskie w Stanach Zjednoczonych, no i zapewne jeszcze dalsze kraje, które się zgłoszą, jeszcze nie są zdecydowane, Słowacja jeszcze, Węgry jeszcze zaś nie jest zadecydowane, kto wyda. No wiem, że w sumie z 21 krajami albo już podpisano umowy, albo są w tej chwili w trakcie.
Dotychczas książki papieskie ukazywały się nakładem wydawnictwa Świętego Stanisława. Dlaczego tym razem Znak?
Ja myślę, że są różne przyczyny. Pierwsza i, jak sądzę, najważniejsza przyczyna to jest kwestia tego, że tak powiem, inicjatorów tej książki. I pamiętajmy, że inicjatorem tej książki był ksiądz profesor Józef Tischner. To była jego idea i także profesora Krzysztofa Michalskiego z Instytutu Nauk o Człowieku, żeby takie rozmowy z papieżem na najważniejsze tematy współczesności, a w szczególności dotyczące właśnie tego wymiaru etycznego dziejów, zła w dziejach, doświadczenia totalitaryzmów, żeby przeprowadzić taką rozmowę. I to się zaczęło od rozmów prowadzonych właśnie przez tych dwóch panów, przez księdza profesora Tischnera i przez Michalskiego w Castel Gandolfo. Ksiądz profesor Tischner był bardzo związany ze Znakiem, wydawał właściwie większość książek w Znaku i w gruncie rzeczy od początku mówił, że bardzo by był szczęśliwy, gdyby ta książka mogła się ukazać w Znaku. Więc to był pierwszy motyw. No później ksiądz profesor się rozchorował, zmarł. Ja pozostawałem w korespondencji z księdzem arcybiskupem Stanisławem Dziwiszem i przypominałem o tej książce. Stale dość długo trwały prace nad nią, decyzja, czy ona w ogóle zostanie wydana, ale myślę, że to pierwsze zobowiązanie wobec księdza profesora Tischnera jednak przeważyło. No poza tym myślę, że także i pozycja Znaków pośród innych wydawnictw i katolickich i wydawnictw w ogóle, prawda? No Znak jest w tej chwili jednym z najważniejszych wydawnictw polskich, zarówno jeżeli chodzi o, że tak powiem, wymiar ilościowy, jak i o wymiar jakościowy. I myślę, że to też było nie bez znaczenia. Mamy bardzo taką dobrą właśnie i aktywną promocję, dział sprzedaży, docieramy z książkami daleko do różnych miejsc, do których jest może mniejszym wydawcom trudniej dotrzeć. Myślę, że i to tutaj zaważyło także. Jeszcze dwa elementy istotne, to znaczy po pierwsze to, że jednak Ojciec Święty ze Znakiem też przecież był związany od bardzo dawna, bo myśmy jeszcze wydawali książki Karola Wojtyły, wydawaliśmy Miłość i Odpowiedzialność, wydawaliśmy Rekolekcje Watykańskie, prawda, i inne rzeczy. Przecież Ojciec Święty pisywał do naszego miesięcznika swoje poematy pod pseudonimem, o czym nikt wtedy nie wiedział, że to jest Karol Wojtyła, że to jest biskup krakowski, prawda, pisze te wiersze, z wyjątkiem Hanny Maleckiej, ówczesnej redaktor naczelnej. Te związki trwały, one się z czasem nieco może rozluźniły z powodów oczywistych, no ale to także było nie bez znaczenia. No i wreszcie ten dorobek papieski, który Znak miał, bo jednak też mamy w sumie w naszym dorobku kilkadziesiąt książek związanych albo z Karolem Wojtyłą, albo jego autorstwa, albo z Janem Pawłem II o tym pontyfikacie. Prawda? Rozmaite wybory dokumentów, teksty z pielgrzymek, najpoważniejsze być może książki o papieżu, książka George'a Weigla, Świadek Nadziei, którą myśmy wydali, która uchodzi za taką książkę podstawową z dotychczas napisanych książek biograficznych, Janusza Poniwierskiego Pontyfikat, książka ostatecznie też taka bardzo solidna kronika tego pontyfikatu, książki ojca Macieja Zięby, dominikanina, wybitnego znawcy tego pontyfikatu i myśli Jana Pawła II, komentarze do encyklik, rozmowy pomieszczane w rozmowach Katarzyny Kolendy-Zaleskiej z księdzem Adamem Bonieckim, plus takie rozmaite książki, prawda, wybory, bardzo popularne, cieszące się wielkim wzięciem, wielkim powodzeniem u czytelników, myślę, że bardzo ważne i bardzo pożyteczne.
Czy pana zaskoczyła informacja, że właśnie ta nowa książka Jana Pawła II już funkcjonuje gdzieś na giełdach internetowych? Czy to nie wpłynie na pozycję wydawnictwa?
Mam nadzieję, że nie. Zresztą, ponieważ ta książka była dostępna już w innych językach wcześniej, więc oczywiście mógł ktoś dokonać jakiegoś tam przekładu czy coś. Mam nadzieję w każdym razie, że ta wersja językowa, ten kanoniczny przekład właśnie, którym my dysponujemy i który my wydamy, że on jednak znajduje się pod embargiem do momentu wydania go, wyjąwszy oczywiście te fragmenty, które zostały opublikowane wcześniej w prasie.
Książka ukazuje się na rynku polskim w momencie, kiedy właściwie cały świat mobilizuje się w modlitwie za papieża o jego zdrowie. Z jakimi uczuciami pan teraz tę książkę prezentuje czytelnikom?
No ja ją prezentuję z uczuciem przede wszystkim wielkiego wzruszenia i wielkiej wdzięczności wobec Ojca Świętego, że zechciał nam tę książkę powierzyć. Wielkiego wzruszenia, które jest potęgowane tym, o czym mówiliśmy wcześniej, to znaczy tą moją wizytą u Ojca Świętego i tym widokiem Ojca Świętego, który jest osobą cierpiącą przecież. To jest rzecz, która zresztą nadaje taką siłę nie tylko jego katechezie, nie tylko jego apostolstwu całemu i sprawowaniu przez niego tego najwyższego urzędu w Kościele, ale także temu, o czym on mówi w tej książce. Ta książka jest, można powiedzieć, dość teoretyczna. Ona jest miejscami bardziej teoretyczna niż inne książki, które papież do tej pory jako książki autorskie pozwala opublikować. Ale właśnie ten poziom rozważań dość filozoficzny momentami, czy teologiczny, on jest, uzyskuje niesłychaną żywość i niesłychaną siłę i ogromną siłę przekonywania właśnie dzięki temu, że jesteśmy świadomi tego, że papież po pierwsze przeżył to, o czym pisze i przeżywa to cały czas. Przeżywa to właśnie w tym cierpieniu, które jest też jednym z takich leitmotywów, które przez tę książkę się przewija.
Dziękuję bardzo za rozmowę i za przybycie do studia. Naszym gościem był pan Henryk Woźniakowski, prezes Zarządu Społecznego Instytutu Wydawniczego Znak.
Dziękuję ojcu i dziękuję państwu.
W Warszawie zakończyła się sesja plenarna Konferencji Episkopatu Polski. Relacja ojca Marcina Lisaka.
Sytuacja kapłanów w Polsce, program duszpasterski na najbliższe lata, normy na temat występowania duchownych w mediach, przygotowania do kongresu eucharystycznego to niektóre punkty 331. zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski zakończonego dziś w Warszawie. W obradach uczestniczyli biskupi z 9 krajów Europy, którzy podzielili się refleksjami o sytuacji księży w swoich krajach. Biskupi jednogłośnie przyjęli też, że w Polsce Komunii Świętej udziela się przez podanie hostii wprost do ust. Jeżeli jednak ktoś poprosi gestem wyciągniętej dłoni o Komunię Świętą na rękę, należy mu jej w taki sposób udzielić. Najwięcej czasu biskupi poświęcili sprawie formacji kapłanów.
Wiodący temat to formacja stała kapłanów.
Ksiądz Józef Kloch, rzecznik episkopatu.
Tematyczne zebrania plenarne powróciły na forum Konferencji Episkopatu Polski. Nie tylko biskupi polscy, ale również biskupi przedstawiciele episkopatów z Europy mówili swoje świadectwa.
Kapłani otrzymają wkrótce dokument, który będzie uszczegółowieniem postanowień drugiego synodu plenarnego. Dokument zostanie opracowany na podstawie opisu sytuacji formacji stałej w Polsce przedstawionego przez księdza Adama Kokoszkę, przewodniczącego sekcji stałej formacji kapłańskiej przy Komisji Duchowieństwa.
Chodziło o ukazanie diagnozy formacji w Kościele polskim. Chciano poznać, jak wygląda kapłan, a więc jak wygląda jego portret na początku XXI wieku, jakie posiada pozytywne i negatywne cechy. Następnie chciano też zainteresować się bardziej sytuacją kapłanów przeżywających kryzysy, a także wskazać na więź, jaka łączy formację postseminaryjną z formacją podstawową, czyli formacją, która dokonuje się w seminariach duchownych.
Jednym z najważniejszych punktów opracowanego programu duszpasterskiego będzie, jak zapowiada rzecznik Episkopatu, Krajowy Kongres Eucharystyczny w Warszawie.
Niewątpliwie istotnym jest program duszpasterski Kościoła w Polsce, jaki był analizowany, a wśród nich najważniejszy punkt to zapewne kongres eucharystyczny, jaki będzie w Warszawie.
Dokładną datę kongresu przedstawił kardynał Józef Glemp.
Trzeci Krajowy Kongres Eucharystyczny był planowany wcześniej. Chcieliśmy, aby Kongres Eucharystyczny był w jak największym duchowym spokoju. Postanowiliśmy, że 18 i 19 czerwca.
Najważniejsze wydarzenia podczas kongresu to
Eucharystia celebrowana i adorowana. Musi być procesja eucharystyczna i muszą być wykłady. Gdy chodzi o hasło, to przeważa takie sformułowanie: Panie, pozostań w naszych rodzinach.
Na zakończenie głównej kongresowej mszy świętej wśród wiernych zostanie rozdany chleb. W ten sposób po chlebie eucharystycznym, który jest posiłkiem na życie wieczne, posilimy się pokarmem potrzebnym na co dzień, dodał prymas Polski. Biskupi wypowiedzieli się także w sprawach liturgicznych, w tym o sposobie przyjmowania komunii świętej.
Kwestia istotna, wielokroć omawiana, to wskazania liturgiczne. Przyjęli księża biskupi, że komunii świętej w Polsce udziela się przez podanie hostii wprost do ust. Jeżeli jednak ktoś poprosi gestem wyciągniętej dłoni o komunię świętą na rękę, należy mu jej w ten sposób udzielić. Pragnę podkreślić, że zostało to przyjęte jednogłośnie przez wszystkich księży biskupów obecnych na zebraniu plenarnym.
Konferencja Episkopatu promulgowała też specjalne normy dotyczące występowania osób duchownych w mediach.
Ogłoszenie norm dotyczących występowania duchownych i osób zakonnych w programach radiowych i telewizyjnych niewątpliwie będzie porządkować rynek medialny w odniesieniu do zagadnień związanych z nauką chrześcijańską w Polsce.
Dokument ten, zatwierdzony wcześniej przez Stolicę Apostolską, zawiera podstawowe zasady dotyczące współpracy duchowieństwa ze środkami społecznego przekazu. Odpowiada na pytanie, jakie redakcje mogą używać przymiotnika katolicki oraz reguluje sprawy związane z nadzorem biskupów i konferencji episkopatu wobec katolickich rozgłośni radiowych i telewizyjnych. Wbrew wcześniejszym spekulacjom nie dyskutowano na temat Radia Maryja, powiedział po zakończeniu obrad arcybiskup Sławoj Leszek Głódź.
Zaznaczam, że była sprawa jasna, że nie było nec unum verbum de Radio Maria, ani jednego słowa na konferencji o Radiu Maria. Radio Maria jest własnością prowincji ojców redemptorystów i oni są autonomiczni w wyznaczaniu swoich dyrektorów funkcji piastowanych prowincji. To jest medium prywatne, jest własnością ojców redemptorystów i oni są autonomiczni i kompetentni.
Wczoraj ogłoszono także apel Kościoła katolickiego oraz 7 kościołów chrześcijańskich zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej do posłów o odstąpienie od dalszych prac nad projektem ustawy o rejestrowanych związkach między osobami tej samej płci. Stanowisko kościołów sprzeciwiające się legalizacji związków partnerskich zostało przekazane marszałkowi Sejmu Włodzimierzowi Cimoszewiczowi. Biskupi wystosowali list do Jana Pawła II, zapewniając o modlitwie i przekazując życzenia powrotu do zdrowia. Jednocześnie proszą wiernych, aby nie ustawali w modlitwie w intencjach Ojca Świętego, podobnie jak to było w czasach apostolskich, gdy Kościół modlił się nieustannie za Piotra Apostoła. W komunikacie opublikowanym na zakończenie konferencji czytamy, że pasterze Kościoła z wielkim zatroskaniem patrzą na aktualną sytuację naszego kraju. Z uznaniem przyjmują odważne i słuszne dążenia do ukazania prawdziwych dziejów Polski, a zwłaszcza historii II wojny światowej i jej następstw dla naszego narodu. Smutkiem napawa brak odpowiedzialności elit gospodarczych i politycznych za wspólne dobro Polaków. W dalszym ciągu trwa proces ubożenia wielu środowisk i ogromne bezrobocie. Wielki kryzys przeżywa służba zdrowia, niepokoi stan wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Episkopat wyraził także uznanie dla parlamentu, który miał odwagę opowiedzieć się po stronie życia nienarodzonych. Jednocześnie biskupi wyrazili nadzieję, że zostanie również odrzucony nieludzki zamysł legalizacji eutanazji.
Podsumowanie obrad 331. sesji plenarnej konferencji Episkopatu Polski przygotował ojciec Marcin Lisak. Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Na tym kończymy środowy program. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.